Spotkanie rodzinne w Radiu Gdańsk. Proszę Państwa, dzisiaj o integracji sensorycznej mówić będziemy, ale zanim ten temat niezwykle rozległy rozpoczniemy, to może o nagrodach. Tomek mi tutaj podał właściwie przed chwilą, prawda? Podałeś mi
zaproszenie krasnoludków na tacy.
Krasnoludków. Dokładnie, zmieścili się na tej tacy. Zmieściły się na tej tacy. W każdym razie Teatr Miniatura, proszę Państwa, 23 października. To są zaproszenia oczywiście podwójne na fantastyczny spektakl na podstawie scenariusza Agnieszki Kochanowskiej na motywach baśni braci Grimm, jak Państwo doskonale wiedzą. Tematu i pytania nie ma dzisiaj żadnego. To jest taka, to może jest zbyt łatwe, ale liczę na Państwa udział w dyskusji, może na Państwa pytania do specjalistów, może na dzielenie się jakimiś refleksjami. Na pewno te nagrody zostaną rozdane i myślę, że Państwo nie pożałują. Dobrze, czas przedstawić naszych gości, bo nasze piękne panie tutaj już się trochę być może denerwują tym, że cały czas mówię ja sama, a one jednak się jeszcze nie pojawiają. Marta Bajlider, Centrum Terapii Logop.
Dzień dobry.
No i jest z nami także Anna Rogalska-Bućko, mama 5-letniej Łucji, która została zdiagnozowana pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej. Cześć, Aniu.
Witam serdecznie.
Opowiesz nam o tym, a jesteś z malutkim, miesięcznym Jackiem w tej chwili. Także Ania tak będzie dochodzić do mikrofonu, bo mały jest w chuście, więc będzie pewnie wygodniej, jak będzie się trochę poruszała to do tyłu, to do przodu. Ale na pewno z nami będzie. Marta, obiecałyśmy sobie i obiecałyśmy Państwu, tak jeszcze nie na antenie, że zdiagnozujemy na początek problem, że powiemy o skali tego, no bo ty prowadzisz centrum terapii, do was przychodzą dzieci właśnie z problemami, z zaburzeniami integracji sensorycznej. Jak to jest duży problem i z czym te dzieci przychodzą?
Ciężko jest powiedzieć, dlatego że z jednej strony faktycznie z roku na rok obserwuję coraz więcej dzieci, nie tylko dlatego, że trafiają do nas, ale też mamy sygnały z placówek przedszkolnych, szkolnych, dzwonią dyrektorzy, nie potrafią sobie poradzić. Z drugiej strony mam wrażenie, że jednak jest moda na integrację sensoryczną. Jest to taki dobry chwyt, dobre hasło, które przyciąga uwagę rodziców. Ale też mam świadomość tego, że dostęp do ośrodków, które zajmują się problemem, jest coraz większy. Jest coraz więcej literatury polskiej na ten temat. No niemniej jednak obserwując to, co dzieje się na naszym świecie, to co dzieje się, kiedy chociażby kobieta zachodzi w ciążę i to, jak niekiedy te ciąże się kończą, myślę, że jest dużym takim powodem do tego, co mamy później, czyli dzieci z różnego rodzaju problemami.
No właśnie, powiedziałaś o tym, że jest moda na integrację sensoryczną. Zabrzmiało, tak powiem ci troszeczkę enigmatycznie. Czym jest ta, co to jest ta integracja sensoryczna?
Uczymy się przez zmysły. Nasze zmysły odbierają bodźce, które docierają do mózgu. Tam są klasyfikowane, segregowane, porównywane z wcześniejszymi doświadczeniami i na tej podstawie otrzymujemy taką odpowiedź, chociażby odpowiedź ruchową. Jeżeli coś jest nie tak właśnie na tej drodze, chociażby odbiór bodźca, bodziec okazuje się nadmierny albo za słabo na niego reagujemy, to właśnie obserwujemy różnego rodzaju nieprawidłowości w zachowaniu, w rozwoju dziecka.
No właśnie, bo to jest trochę tak, to jest taki przykład, który ja lubię i Państwu przytoczę. Wchodzimy po schodach z zakupami, z torbą pełną zakupów. No i właściwie nie zdajemy sobie sprawy do końca właśnie z ilości różnych procesów, które zachodzą w naszym mózgu, że musimy zrobić krok do przodu, musimy pamiętać i pamiętamy zazwyczaj, na które piętro idziemy, po co idziemy, że nie można się przewrócić, że raczej właśnie człowiek utrzymuje równowagę. Problem pojawia się dopiero wtedy, czyli schody pojawiają się dopiero wtedy, kiedy jeden z tych procesów mózgowych, na jakim się etapie nie działa tak, jak działać powinien. Kiedy ta integracja sensoryczna w dziecku się zaczyna rozwijać?
Integracja sensoryczna rozwija się już w brzuchu u mamy. To tam dziecko jest kołysane, dotyka, poznaje smaki, bo przecież połyka wody płodowe. Jest mu ciasno, bo rośnie, bo powłoki brzuszne tak dociskają, więc dostaje dużo wielorodnej stymulacji, która będzie kontynuowana po przyjściu na świat i tak naprawdę do 6 do 7 roku życia ta integracja sensoryczna się rozwija. Co nie znaczy oczywiście, że stawiamy diagnozę po 7 roku życia. Bo możemy to zrobić, jeżeli terapeuta pracuje z małymi dziećmi, możemy to zrobić już właśnie na tak wczesnym poziomie, tak wiekowym, jak pierwszy, drugi rok życia. Oczywiście czasami mówimy wtedy o ryzyku zaburzeń integracji sensorycznej. Czasami dajemy rodzicom wskazówki, na co zwrócić uwagę, czego nie robić, czego unikać, co dawać dziecku w zamian, aby jednak ono czuło się komfortowo. A więc nie zawsze wchodzimy może z terapią u tak małych dzieci, bo ważne jest dla nas, aby dziecko czuło się bezpiecznie, aby ten minimal handling był, ale pamiętajmy o tym, że jednak z tych zaburzeń się nie wyrasta, że one nie miną, jeżeli są faktycznie, to nie miną samoistnie, tylko potrzebują terapii.
Dzieci, które przychodzą do was, do centrum terapii, no to są dzieci, które mają problemy z czym tak właściwie?
Lucy Miller to jest taka pani bardzo znana w środowisku terapeutów SI, która kiedyś powiedziała bardzo fajną rzecz, właściwie napisała. Ile dzieci, tyle zachowań. Czyli ciężko mi jest tutaj jednym zdaniem powiedzieć, na czym polegają te zaburzenia. Są dzieci, które mają problem z jedzeniem, są dzieci, które nadmiernie reagują na bodźce, czyli wszystko im nieładnie pachnie, nie chcą pewnych rzeczy dotykać, czyli są nadwrażliwe na dotyk, mogą mieć chorobę lokomocyjną, lęk wysokości, mogą mieć problemy ruchowe, czyli właśnie być takie niezgrabne ruchowo, potykać się, przewracać, mieć problemy z motoryką dużą, z motoryką małą. To są również problemy z koncentracją, z poziomem pobudzenia. I tutaj znowu, to mogą być dzieci nadmiernie pobudzone, nadruchliwe, ale też takie, które potrzebują mocniejszego bodźca, żeby w ogóle zareagować, że do nich się mówi. No i tak naprawdę zaburzenia obejmują wszystkie płaszczyzny naszego życia, czyli nie tylko nauka, nie tylko funkcje poznawcze, ale tak naprawdę relacje społeczne, emocje, poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to, co jest dla nas ważne, może być zaburzone.
Czyli to nie jest tak, że jak dziecko powie w przedszkolu czy w domu, że jemu jedzenie śmierdzi, to nie wynika to z tego, że jest na przykład źle wychowane. Oczywiście takie podejrzewam, że przykłady też mogą być, ale to chyba należy się zainteresować trochę głębiej tym wypowiadanym przez dziecko zdaniem.
Przede wszystkim pamiętajmy, że każdy z nas ma swój własny profil sensoryczny. I póki nie wpływają te nasze preferencje na nasze zachowanie, nie mówimy o zaburzeniu. Czyli ja też pewnych zapachów nie lubię, ale jakoś sobie z nimi radzę, potrafię funkcjonować. Natomiast jeżeli mam dziecko, które reaguje odruchem wymiotnym na pewne zapachy i nie jest w stanie usiąść przy stole razem z drugą osobą, która daną rzecz je, no to już mówimy o zaburzeniu. I tak samo chociażby właśnie nadwrażliwości na dotyk. Ja też nie lubię pewnych materiałów, ale jeżeli jest mróz, ubieram rajstopy pod spodnie, i wiem, że one ratują mi życie przy dużym mrozie. Natomiast dziecko, które ubiera te rajstopy i jest nadwrażliwe na dotyk, drapie się, kręci, nie potrafi się skoncentrować, właśnie jest nadmiernie ruchliwe, może właśnie mówić, że rajstopy gryzą, rajstopy drapią i tak naprawdę pomimo upływu czasu wcale o nich nie zapomina, czyli nie ma tej adaptacji do bodźca. Także nie każda nasza preferencja sensoryczna jest od razu zaburzeniem.
Dżinsy też mogą na przykład drapać dziecko.
Tak, niektóre dzieci mówią, że dżinsy są za sztywne, nie lubią rzeczy nowych, ubranie musi być kilkakrotnie wyprane. Są dzieci, które lubią dresy, ale są też takie dzieci, które właśnie lubią rzeczy opięte. Nie lubią, kiedy coś tam im się właśnie ociera o nogi, o ciało. Także mówię, ile dzieci, tyle zachowań.
I podejrzewam, że jak zapytam ciebie o przyczyny, to też mi powiesz, że ile dzieci, tyle przyczyn. No ale jakieś przyczyny są tych zaburzeń.
Tak, to znaczy mamy oczywiście zaburzenia, w które niejako zaburzenia integracji sensorycznej są wpisane, czyli dzieci chociażby z autyzmem, dzieci z zespołem Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, tam pewne nieprawidłowości w zakresie przetwarzania sensorycznego obserwujemy, ale mamy też dzieci, które nie mają żadnych dodatkowych zaburzeń, a mimo wszystko diagnozujemy u nich właśnie zaburzenia SI. Natomiast jak analizujemy wywiady, to zawsze coś wychodzi. Albo jakieś nieprawidłowości w czasie ciąży, przedwczesny poród, czyli ten czynnik wcześniactwa, cesarskie cięcie, takie ciąże bardzo mocno medyczne, gdzie mamy przyjmowały sporo leków. Także zawsze coś tam jednak wychodzi. Myślę, że dzisiejsze czasy też są takie trochę trudne. Sposób spędzania czasu przez nas, dużo stresu, taka ciągła gonitwa, pęd, nie mamy czasu, żeby usiąść. Ostatnio na konferencji rozmawiałyśmy o tym, że nawet ten moment, gdzie siadamy wspólnie przy stole, to tego już nie ma. Nie ma stołów w rodzinie. To nie jest tak,
nie ma czasu na wspólne jedzenie.
Tak, to nie jest tak oczywiście, że to powoduje zaburzenia, ale jeżeli my nie doświadczamy, nie dostajemy takiej naturalnej stymulacji, jak idziemy na spacer, tak, siadamy na trawie, skaczemy po trzepaku, to w pewnym momencie my sobie w ogóle nie potrafimy poradzić.
Trzepak, co to jest?
Dokładnie.
Pewnie wiele dzieci powie w tych czasach. Dobrze, do tematu wrócimy do diagnoz, do terapii. Ania się odezwie też ze swoim przykładem spotkania rodzinne w Radiu Gdańsk. Chciałbyś coś, Tomek, dodać? Powiedzę,
drogowego tym razem. Okay. Korek na Podwalu Staromiejskim do Ronda Sobieskiego. SMS-uje słuchacz Jarek.
Dziękuję za SMS-a i prosimy o więcej. Place zabaw. Tak bym chciała zacząć. Marta się śmieje. Nie, może nie wszystkiemu winno. Oczywiście rozmawiamy dzisiaj o integracji sensorycznej, o nadmiarze albo zbyt małej ilości bodźców. Te place zabaw wywołałam no, nie bez powodu, bo mówimy cały czas o przyczynach zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci. No i my mieszkamy sobie, ja na przykład mieszkam na nowym osiedlu, gdzie są 3-4 place zabaw. One są takie, może nie są ogrodzone, no, ale w pewien sposób ograniczone. No i oczywiście, jeżeli się z dzieckiem gdzieś nie jeździ, no to się chodzi praktycznie każdego dnia na ten sam plac zabaw. I to też nie jest do końca fajne, prawda?
No niestety nie. To znaczy ja myślę, że place zabaw mocno ograniczają dzieci ruchowo. One są bardzo często takie same. Piaskownice są małe. Przestrzeń cała, która otacza plac zabaw jest również mała, ale myślę, że znaczenie ma też to, jak my rodzice na tym placu zabaw się zachowujemy. Czy przypadkiem nie jesteśmy tacy nadmiernie opiekuńczy, czyli tu nie wchodź, bo spadniesz, a tu się za mocno bujasz, a tu nie wchodź, bo się pobrudzisz.
I często dziecko musi się pobrudzić, musi tak, czasami
musi doświadczyć
spaść.
I często po 10 minutach po prostu wracamy do domu, bo już goni nas czas, także nie ma tego latania po lesie, tej swobody. Zapominamy, że naturalną potrzebą dziecka jest ruch, którego niekoniecznie dziecko ma okazję doświadczyć na małych, ciasnych, często przepełnionych placach zabaw, ale mam też wrażenie, że jednak te place zabaw są puste. Mimo wszystko myślę, że te dzieci więcej czasu spędzają w domu. No takie mamy czasy niestety, taka ciągła gonitwa i to nie są te place zabaw, które ja pamiętam z dzieciństwa.
No i ja też nie bez celu na samym początku z Tomkiem rozmawialiśmy na temat spędzania wolnego czasu właśnie kiedyś, jak to brzmi. Jakby to było nie wiadomo jak dawno temu, no ale było faktycznie już kawałek czasu temu. Aniu, ty masz 5-letnią córkę, Łucję, która, no coś cię zaniepokoiło, no bo diagnoza się już w tej chwili pojawiła, prawda? Już jesteście po postawieniu diagnozy, że są zaburzenia integracji sensorycznej. Opowiedz o tym, co wzbudziło twój niepokój?
Ogólnie rzecz biorąc, Bucja jest takim typem dziecka, które no, za naszych czasów dostałaby taką łatkę. Tak? Można by było powiedzieć, że jest gapa, że nie uważa, przewraca się, tak, potyka się o własne nogi na prostej drodze. Miała problem z opanowaniem rowerka. Do tej pory na rowerze nie jeździ, mimo że dzieci w jej wieku już całkiem nieźle sobie radzą. Bardzo często jest tak, że do niej się mówi i ma się wrażenie, że ona nie słucha i to też tak, gdybym ja w jej wieku, tak, czy starsza, poszła do szkoły i zachowywała się tak jak ona, no to na pewno ktoś by mi przypisał jakieś złe intencje, tak, że nie słucha, że robi na złość, że nie uważa. Mimo tego, że ma bardzo dobrą pamięć, wszystko chwyta w lot, słyszy, tak, ale nie zawsze reaguje na czas. No i to już było takim powodem, żeby coś zrobić w tym kierunku, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest kwestia tego, że ona to robi coś specjalnie, naumyślnie, czy warto by było się tym zająć.
I poszłaś z Łucją do terapeuty.
Tak, poszłam do terapeuty, umówiliśmy się na spotkania. Pierwsze spotkanie było omówieniem moich obaw. Kolejne dwa były pracą z dzieckiem, pracą w formie zabawy, tak? Bardzo fajnie przeprowadzonej. No i było zawsze pytanie, tak, o następne, bo jednak to było coś, co bardzo się dziecku podobało.
No właśnie, Marta, jak wygląda takie postawienie diagnozy? Dziecko przychodzi do was, do gabinetu, mama mówi, czy tam tata, o swoich właśnie podejrzeniach, o swoich wątpliwościach, o swoich kłopotach. W jaki sposób wy tę diagnozę sprawdzacie jako terapeuci?
Wszystko zależy oczywiście od wieku dziecka, ale faktycznie, tak jak Ania tu powiedziała, diagnoza była u nas, a więc powiem, jak wygląda ten model diagnozy u nas. Pierwsze spotkanie to jest spotkanie z rodzicem, na którym rozmawiamy sobie o tym, co niepokoi rodzica. Często jest tak, że to nie rodzic widzi problem, ale właśnie w szkole chociażby. Ja oczywiście też mam cały szereg pytań dotyczących rozwoju dziecka, reakcji na bodźce, ale też taki wywiad okołoporodowy przeprowadzamy. Kolejne spotkanie bądź też spotkania to są już spotkania z dzieckiem. Czasem wchodzi dziecko samo, czasami z rodzicem. Dla nas jest najważniejsze, żeby dziecko czuło się dobrze i bezpiecznie. I tutaj w zależności od wieku albo przeprowadzamy tak zwane obserwacje kliniczne i obserwujemy sobie również aktywność dziecka, taką swobodną aktywność i kierowaną przeze mnie. Jeżeli jest to dziecko starsze, to również przeprowadzamy test. Od tych testów teraz się trochę odchodzi, także ten model diagnozy się zmienia na bieżąco. Takie zupełne maluszki, no to oczywiście nie poddajemy typowej diagnozie, ale no, ponieważ wiemy, jak powinno się rozwijać dziecko, jak te poszczególne etapy rozwoju powinny przebiegać, możemy wychwycić pewne nieprawidłowości. I ostatnie spotkanie to jest ponownie spotkanie wyłącznie z rodzicem. Wręczamy diagnozę, omawiamy tę diagnozę krok po kroku, wyjaśniamy, na czym polegają problemy, co możemy w domu zrobić. No i oczywiście mówimy, czy zalecamy terapię, czy też nie. Czy szukamy dalej pomocy.
Wy jesteście, Aniu, przed rozpoczęciem terapii.
Tak, pierwsze spotkanie w tym tygodniu.
I ta terapia, jak już zdążyłaś powiedzieć, jest dla dziecka bardzo przyjemna, prawda? Bo to chodzi o to, żeby, no właśnie, ta nauka, ta zabawa, jak to jest tutaj, Marta, opowiedz o tym, no, krzywdy się dziecku nie robi.
Nie, w tej terapii z jednej strony gdzieś jest taki zamysł terapeutyczny, co ja bym chciała zrobić, ale jednak podążamy za dzieckiem. Nie wyobrażam sobie kazać dziecku zrobić coś na siłę, tak? Dotknij, wejdź, nie wiem, pobujaj się, jeżeli dziecko na przykład się czegoś boi. Ja muszę wypracować dookoła wszystko to, co sprawi, że dziecko będzie chciało dotknąć daną rzecz, jeżeli ma nadwrażliwość dotykową, albo pobujać się, jeżeli boi się bujać, albo jeżeli nie potrafi się bujać. Czyli nie jest tak, jak czasami się wydaje niektórym, że dziecko nie potrafi pisać i idą na terapię SI, żeby się nauczyło pisać. My nie siadamy przy stole, my nie piszemy, my robimy wszystko to, co jest potrzebne, żeby dziecko potrafiło złapać poprawnie ołówek, zaprezentować poprawny chwyt, przyjąć odpowiednią pozycję przy stole i wykorzystując całą masę innych różnych procesów, wykonać zadanie, czyli nie wiem, szlaczki, tak? Przepisać, utrzymując się w liniaturze, zachowując płynność. Ale jest to faktycznie trochę zabawa. Bawimy się na sprzęcie podwieszanym, jest dużo pomocy.
Huśtawki są, jak
są huśtawki, jest sprzęt podwieszany, jest sprzęt naziemny, odpowiednio dopasowany właśnie zawsze indywidualnie do potrzeb dziecka. Dużo też takich pomocy, które mogłyby się wydawać na pierwszy rzut oka no banalne, tak? Jak, nie wiem, pestki od wiśni, czy kukurydza, czy fasola, czy jakieś butelki, pojemniki, ale to są rzeczy, które w rękach terapeuty nagle stają się świetnym narzędziem terapeutycznym, co więcej, stają się atrakcyjne dla dziecka.
To jest tak, że no właśnie, jak długo dziecko powinno być pod opieką terapeuty? Pewnie też wszystko zależy od tego, na jakim etapie rozwoju dziecko się znajduje, ale mówić o jakichś ramach, nie wiem, przychodzą rodzice i powiesz, że przez najbliższy rok powinniśmy się spotykać.
Staram się unikać takich informacji, że terapia powinna trwać pół roku albo rok, ponieważ po pierwsze zależy od wielu czynników. Chociażby od tego, kiedy zaczynamy terapię, jak głęboki jest problem, jak systematycznie przychodzi dziecko na zajęcia, czy rodzice realizują moje propozycje, tak, w domu, czy jest to tylko zaburzenie integracji sensorycznej, czy może coś jeszcze. Także tego staram się na pewno unikać. My sobie na bieżąco pewne rzeczy obserwujemy i widzimy, czy jest efekt, czy nie. No, dziecko, które nie chce wejść na huśtawkę, nagle wchodzi samo i się próbuje rozbujać. Ja nawet nie muszę rodzicowi mówić, bo on to widzi. Metodyka podaje, że teoretycznie po 2 latach powinniśmy zrobić przerwę albo zmienić terapeutę. Nie dlatego, że tutaj jest jakiś problem, bo terapeuta, nie wiem, się nie sprawdza, tylko taka zmiana najnormalniej w świecie jest potrzebna. Są dzieci, które faktycznie w tej terapii są dłużej, ale są takie dzieci, które już po pół roku osiągają fajne efekty i zalecamy wtedy więcej aktywności sportowej, dobranej indywidualnie do dziecka, a prosimy, żeby zrezygnować z tej terapii.
Ania, a ty usłyszałaś podczas diagnozy, że będziesz musiała z małą też w domu pracować? Czy jeszcze to nie jest ten etap? No bo od tego, co rodzice robią w domu.
Ja mam wrażenie, że tutaj, jeżeli chodzi o terapię, no to była przedstawiona perspektywa, tak? Czyli, że dobrze by było, ale na tym etapie to nie jest jakoś bardzo przeszkadzające. To jeszcze nie jest dziecko szkolne. W szkole te zaburzenia, które ona ma, myślę, żeby dużo większe problemy sprawiały.
Tym
bardziej, że problemy z czytaniem, problemy z powtarzaniem różnych rzeczy. Właśnie to niesłuchanie, tak, że ktoś do niej mówi, a ona nie słyszy. Nie potrafi zareagować prawidłowo albo no, w szkole różne mamy gimnastyki, tak? Ja jeszcze pamiętam WF, gdzie był konkretny, wymagany rodzaj wysiłku i ona mogłaby sobie z nim nie poradzić. Gdyby się zniechęciła, myślę, że potem rzutowałoby to na dalszy rozwój i na jakieś rezygnacje z pewnych celów. Także tutaj myślę, że zaczęcie wcześniej tej terapii jest łatwiejsze, ale mnie też było łatwiej przyjąć pewne rzeczy, że to nie jest na złość, że to nie jest ten charakter.
Poczułaś ulgę?
Myślę, że tak.
To nie tylko są ćwiczenia, ale też takie modyfikacje środowiska, czyli co zrobić, żeby dziecko poczuło się komfortowo, żeby pomóc skupić się na zadaniu, jak sprawić, żeby chciało właśnie coś zrobić, tak? Czyli takie modyfikacje, które, czy dieta sensoryczna, która nie zawsze ma w ogóle związek z jedzeniem, która sprawia, że dziecko nagle czuje się lepiej.
Na czym polega taka dieta sensoryczna?
No właśnie, czyli jeżeli mamy, wrócę może do tego nadwrażliwca, bo myślę, że wszystkim najbardziej z zaburzeniami jest i kojarzą się nadwrażliwości, czyli takie nadmierne reakcje, chociażby na bodźce dotykowe, to jest powiedzenie rodzicowi, że jeżeli on faktycznie nie chce tych rajstop pod spodnie, nie chce metek, to wytnijmy je, zadbajmy o komfort dziecka, jednocześnie modyfikujmy środowisko, czyli na przykład w szkole to dziecko nie powinno siedzieć w miejscu, które jest otoczone innymi kolegami, bo taka bliskość drugiej osoby też powoduje duży stres, duży dyskomfort. To też mogą być specjalnie dobrane masaże, stymulacja dotykowa, która pomoże odwrażliwić dziecko. Jeżeli wiem, że nie chcę dotykać, to nie zmuszam, nie każę jeść rękoma, tylko daję po prostu widelec, łyżkę, tak? Czyli gdzieś tam krok po kroku idę za dzieckiem, ale nie tylko zabierając pewne bodźce, ale też dając coś w zamian. Czyli tak, w taki swobodny sposób pozwalam się dziecku oswoić z bodźcami. Dieta, powiedziałam, że nie ma do końca związku z jedzeniem, ale faktycznie, jeżeli mam pobudzone dziecko, no to też sugeruję rodzicowi ograniczyć konserwanty, ograniczyć cukry, zwrócić uwagę na to, co dziecko je, kiedy dziecko je, w jakich porach, bo to też ma ogromne znaczenie. Czasem również wysyłamy dodatkowo na badanie pod kątem alergii, nietolerancji, bo one również potrafią wywołać takie zachowania u dziecka, które na pierwszy rzut oka dają właśnie obraz dziecka z zaburzeniami SI.
No właśnie tak się zastanawiam, no bo mówicie, że rodzice powinni też ćwiczyć w domu, pracować z dzieckiem w domu. No a wiemy, jak to jest z pracą z dzieckiem w domu. Raz, że nasza cierpliwość jest ograniczona. Dwa, że dziecko jest u siebie, więc też grymasi, marudzi. Trochę jest to jednak inaczej niż w gabinecie terapeutycznym. Rodzice się skarżą, czy dają radę?
To znaczy staramy się nie zasypywać rodziców zadaniami, bo wiemy, że bardzo dużo zadań na jednej kartce to zazwyczaj zero zadań wykonanych. Ale mówimy na przykład, a proszę dzisiaj iść na dwór, wymęczyć go, tak? Pamiętać, że poziom pobudzenia nie będzie obniżony, jeżeli pozwolimy mu w nieskończoną ilość czasu skakać na trampolinie, ale wymęczymy go taką ciężką fizyczną pracą, chodzenie pod górkę, jazda na rowerze, zabawa w przepychanie ścian, ale zaangażujemy też na przykład dziecko w wykonywanie takich czynności domowych, pomoc w wysypywaniu śmieci, wyładowywanie zakupów, wyciąganie prania z pralki, czyli taka propriocepcja, która nas wycisza, uspokaja, ale też odwrażliwia właśnie dotykowo, czyli takie rzeczy, które nie będą wymagały od rodzica dużego nakładu pracy, bo w dzisiejszych czasach no jest to, ja nie chcę też tłumaczyć rodziców, ale jestem rodzicem, więc wiem, że nie wszystko jest takie łatwe, jak mi się wydaje i staram się też właśnie później nie wpędzać ich w poczucie winy, postawić się na ich miejscu, ale też zachęcić jednak, żeby oni zobaczyli efekt, że dziecko, które właśnie trochę pomęczymy w inny sposób, będzie lepiej spało, będzie się lepiej koncentrowało, szybciej wykona takie czynności jak rozbieranie się, mycie zębów. Także myślę, że to jest ważne, żeby rodzic miał narzędzie.
No i wy tych narzędzi właśnie dostarczacie. My do tematu wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
Cheering love is green, is all.
Nasz słuchacz pyta, no bo właśnie mówi, że tyle mówi się o szkodliwości telewizora i oglądania telewizji dla dziecka choćby, czy dla rodziców. Pyta o radio. Pani terapeutko, jak to z radiem jest, ze szkodliwością dla słuchu?
No, nasze dzieciaki bardzo łatwo przestymulować i przeciążyć. I zwłaszcza te takie maluchy, noworodki, niemowlaki. Dla nich czasami każdy bodziec, zbyt ostre światło, nie wiem, zapach dobiegający z kuchni, czy zapach rodzica, który użył intensywnie pachnących kosmetyków, może być przeciążający. Więc to na pewno tutaj w tym aspekcie, myślę, radio również może przeszkadzać. Ale pewnie też zależy, jak głośno to radio gra i co tam gra, bo pewne elementy muzyki wykorzystujemy w terapii chociażby, kiedy chcemy wyciszyć dziecko, ale to musi być odpowiednio dobrana muzyka. Dzieci z nadwrażliwościami słuchowymi, dzieci starsze również mogą narzekać. To znaczy na ogół te dzieci, kiedy same sobie dozują dźwięki, to wszystko jest w porządku, czyli grają na instrumencie, mogą sobie śpiewać, właśnie słuchają radia. Ale kiedy jest to dźwięk, nad którym one nie panują, nie mają wpływu, czy będzie głośniej, czy ciszej, czy można to wyłączyć, to wtedy zaczynają właśnie reagować negatywnie. Także tutaj pewnie indywidualnie musimy patrzeć na dziecko.
Tak, zbliżając się do końca naszej audycji, mam wrażenie, że słuchacze też oczekują takich konkretnych podpowiedzi, co powinno tak naprawdę nas zaniepokoić na pewnym etapie życia dziecka, że zapali się to światełko i wtedy no, warto to sprawdzić.
Mm-hmm. Na pewno problem z opanowaniem pewnych umiejętności, czyli nawet dzisiaj miałam rodzica, który mówi, że moje dziecko bardzo chce się nauczyć jeździć na rowerze, ale nie potrafi. Prosi o rower, ale nie potrafi. Po kilku po prostu krokach tak odstawia, mówi, że nie chce, nie może. No to na pewno jest już jakaś informacja dla nas, że pomimo doświadczenia nie potrafi opanować tej umiejętności. Na pewno właśnie takie nadmierne reakcje na bodźce, kiedy dziecko skarży się, że to za głośno, że to śmierdzi, że to nieładnie wygląda, że to gryzie, kiedy coś na siebie ubiera. Niechęć do takiego eksplorowania świata. To są często chociażby dzieci, które w pierwszym roku życia zupełnie nie wkładają rąk czy zabawek do buzi. Problemy z rozszerzaniem diety, z zaakceptowaniem pokarmów o konkretnej konsystencji. To też, myślę, duży problem, patrząc właśnie z punktu widzenia terapeuty karmienia. Problemy z koncentracją, nadmierne pobudzenie. Często rodzice mówią, że to było takie dziecko, które miało bardzo wysoki poziom pobudzenia. Na pewno problemy ze snem, z przesypianiem, z zasypianiem, nadmierne ruchliwości, ale to też mogą być dzieci, które poszukują bodźców i właśnie wkładają wszystko, co niejadalne do buzi. To nieważne, czy to jest szkło, czy to jest kamek. Ostatnio mój pacjent jeden też tam takie naprawdę no już niebezpieczne rzeczy lądują w tej buzi. Próg bólu, czasami zbyt wysoki albo zbyt niski, czyli ekstremalne reakcje tutaj się pojawiają. Myślę, że każdy niepokój rodzica, to jest ważne, ważna informacja. To znaczy nie możemy przesadzać, ale myślę, że lepiej się uspokoić i się upewnić, że to jednak nie jest to, niż żyć w takim ciągłym niepokoju. Jedno zaburzenie, jeden objaw nie sprawia, że to jest już zaburzenie SIM. Nie diagnozujemy po jednym objawie. Całościowo patrzymy na dziecko, na to, jak się rusza, jak się koncentruje, czego potrzebuje, czego unika i dopiero wtedy stawiamy diagnozę. Także to całościowe spojrzenie na dziecko jest bardzo ważne, ale każda nieprawidłowość w zakresie każdej płaszczyzny naszego życia, każdej umiejętności może być takim sygnałem, że warto to sprawdzić.
A Marta, co jeśli my zbagatelizujemy te sygnały, te zaburzenia? Co z przyszłością?
No pewnie tutaj dużo osób powie, no tak, my mamy te zaburzenia, jesteśmy osobami dorosłymi, jakoś sobie poradziliśmy. Faktycznie część z tych osób mimo braku terapii sobie radzi, ale często jednak są to takie zachowania kompensacyjne. Czyli ja gdzieś tam chodzę, ale unikam na przykład głośnych miejsc, nie chodzę na koncerty. Mamy nastolatki, które mówią, że ona nie ma ulubionej muzyki, nie słucha muzyki, czyli takie rzeczy, które są właściwie dla nas naturalne. Są to często osoby, które później, często rodzice mówią, ja teraz widzę, dlaczego ja tak robię, dlaczego ja tego unikam, dlaczego ja tego nie lubię. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, gdyby ktoś mi kiedyś pomógł. Także te zaburzenia na pewno nie mijają samoistnie. Natomiast troszeczkę zmieniają swoją postać, mniej lub bardziej przeszkadzając nam w życiu. Z niektórymi sobie radzimy, z niektórymi niestety nie. I niestety jesteśmy skazani na porażkę w pewnych aspektach.
To jeszcze tak na koniec, bo my możemy pomóc naszemu nawet zdrowemu, jeszcze niezdiagnozowanemu dziecku. Miejmy nadzieję, że nie mówię, że każde dziecko musi mieć diagnozę w zakresie zaburzeń SI. Natomiast jeżeli rodzi się dziecko, ma kilka lat albo nawet na początku kilka miesięcy, to my możemy te bodźce dziecku przekazywać już od najmłodszych lat. Chodzi mi o to, żeby często przytulać. Mhm. No właśnie, to chyba lepiej, żebyś ty powiedziała niż ja. Możemy robić, żeby być może uniknąć.
Mm-hmm. Ja jestem za tym, żeby dawać dzieciom stymulację, ale taką naturalną, czyli właśnie noszenie dzieci, przytulanie, masowanie, kołysanie, a nie zasypywanie grającymi zabawkami i matami edukacyjnymi. Wystarczy, że dziecku zmienimy podłoże. Raz to będzie dywan twardy, miękki, innym razem koc albo materac, niekoniecznie superkolorowa mata, która znowu może dziecko właśnie przeciążyć. Czasami te zabawki są kolorowe, ale one są cały czas takie same, cały czas grają tak samo głośno, mają cały czas takie same kolory, a okazuje się, że dziecko zupełnie lepiej się zachowuje, kiedy dostanie taki zwykły przedmiot, nie wiem, jak rolkę po papierze toaletowym, z którą można dużo różnych fajnych rzeczy zrobić, czyli przesadzamy w drugą stronę. Ale jak najbardziej pamiętajmy, że ta bliskość, którą my, rodzice, dajemy dziecku, jest taką najlepszą stymulacją i wielozmysłową stymulacją, naprawdę.
No i różnorodność, to też musimy na pewno naszemu dziecku zapewnić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że nie wyczerpałyśmy tematu, ale pewnie przy najbliższej okazji można. Marta Bay, lider Centrum Terapii Logop, i Anna Rogalska-Budźko z małym Jacusiem były naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Magda Świerczyńska-Dolot. Polecam się Państwu za tydzień.